Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji, w której podążać będziemy ścieżkami Polaków mieszkających w różnych zakątkach świata, a związanych z naszym regionem Mazowsza lub nawet z samym Ciechanowem. Dzisiaj jest z nami gość, który z Ciechanowem był związany w latach 90., a dokładnie z katolickim Radiem Ciechanów, które wtedy rozpoczęło nadawanie. Wojciech Sobieski, dziennikarz, animator kultury w Norwegii, znany z anteny naszego radia jako dziennikarz muzyczny. Witam Ciebie, Wojtku, bardzo serdecznie.
Oj, witam. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i Ciebie, Barbaro. No fantastycznie. Czuję się fantastycznie.
Czujesz się ponownie w studiu radiowym, tak?
Tak, bo od razu mi się przypomniały różne rzeczy fajne, które się działy o tym, jak zaczynaliśmy właśnie w zasadzie od samego początku, bo to były początki radia. I tutaj nasza drużyna zaczynała tam.
Chciałabym się dzisiaj dowiedzieć w naszej rozmowie, jak trafiłeś do Norwegii, jaka była ta twoja droga z polskiego studia radiowego do Skandynawii.
O, to tak od razu się nie wydarzyło. Jak wiesz i pamiętasz, pracowałem przez jakiś czas w radio w Ciechanowie. No, a potem wyprowadziłem się z Ciechanowa, robiłem różne inne rzeczy i postanowiłem w pewnym momencie coś zmienić. Ja generalnie myślałem już wcześniej o jakimś kraju innym, może nawet o Brazylii, o Australii. Myślałem gdzieś dalej, tak na chwilę wyskoczyć coś na zasadzie przygody, poznania czegoś innego. I pod koniec lat, no to był 2007 rok, zapadła decyzja o wyjeździe, myślałem bardziej o Danii, ale poznałem osobę, która była z Norwegii i ona przy wsparciu tej osoby, trwało to chwilę, bo zanim wszystkie rzeczy pozamykałem, kiedy mieszkałem jeszcze w Polsce, to trwało około 3 miesięcy i wtedy zapakowałem samochód, zapakowałem się w auto i wyjechałem.
Jak już wybierać to najbogatszy kraj w Europie? Norwegię.
No, to było troszeczkę poniekąd przez przypadek, aczkolwiek no, trzeba było podjąć decyzję, czy chcę tam jechać, czy nie, więc decyzja zapadła na tak, Norwegia. Miałem już tam jakiś kontakt i pewną pracę, więc nie musiałem tutaj szukać i zabiegać. No i oczywiście to są stresy, no bo to jest inny kraj, inna mentalność, inni ludzie, inny język przede wszystkim, którego nie znałem i to była największa bariera.
Ale udało się do tej pory, tak, poznać język. Jaka jest skala trudności języka?
Język sam w sobie nie jest być może trudny. Jeśli ktoś ma zdolności językowe, to jest w stanie się nauczyć go w miarę dosyć szybko i poprawnie mówić. Jeśli ktoś, to też zależy, gdzie się trafi, bo można w Norwegii trafić na przykład do pracy na początku do grupy, gdzie pracują na przykład tylko Polacy. Pracują w grupie, gdzie nie ma takiej potrzeby, żeby mówić w innym języku, znają angielski, gdzie w jakiś sposób korzystają na przykład z języka angielskiego. No i każdy wie, że no, jak chce być tutaj dłużej, chociaż większość na początku przyjeżdża tu tylko na chwilę, jak to wiem z różnych rozmów z różnymi innymi tymi, którzy trafili do Norwegii, ale na 2 lata, a na 5 potem wracam i zostali do dzisiaj. No i po tych 3-4 latach zaczyna się mozolna nauka języka norweskiego, chociaż już wtedy trochę człowiek tych słów zna, trochę się osłuchał. Jest jeszcze jedna kwestia, że tu w Norwegii jest bardzo dużo dialektów. To też są takie sytuacje, ale to nie tylko my mamy problemy, mówię o Polakach, którzy się tu już nauczyli, powiedzmy, w jakiś sposób komunikować ten język norweski, bo jadąc w inny rejon Norwegii, już mamy problem ze zrozumieniem Norwega na przykład. I Norwegowie sami między sobą też mają też problem. Wielokrotnie słyszę, kiedy rozmawiają między sobą i proszą o powtórzenie, powiedz jeszcze raz, bo nie rozumiem. Oni siebie też nawzajem, no, nie można powiedzieć, nie rozumieją. Po prostu czasami te słowa są naprawdę duża różnica. To są te dialekty, a każdy rejon to jest już inny dialekt.
To tak samo my możemy Kaszuba poprosić o powtórzenie, bo też niekoniecznie zrozumiemy, co Kaszub mówi. Coś w tym stylu. Dobrze, Wojtku, to powiedz, gdzie dokładnie mieszkasz, jaki to jest rejon kraju?
Ja mieszkam na południu od Oslo. Też na południu od Oslo pracuję. Rejon kraju, można powiedzieć, że to jest równina, bo Norwegia to są przede wszystkim góry, fiordy oczywiście, zwłaszcza ta północna i środkowa i zachodnia. No i jest fantastyczna przyroda. tak jak teraz, no nie jest gorąco, lata są krótkie, ale takie jak mi pasują, powiedziałbym, jeśli chodzi o temperatury. Mieszkam na południu od Oslo i pracuję na południu od Oslo. Pracuję w dużej firmie, w dużej sieci handlowej i pracuję w logistyce. Zajmuję się na dużym magazynie przyjmowaniem, rejestrowaniem towarów, które przepływają przez ten magazyn, sprawdzaniem jakości i puszczaniem tego dalej.
Ale ja wiem również, że zajmujesz się animacją kultury, że jesteś dziennikarzem, o czym za chwileczkę porozmawiamy. To nie jest tak, że tylko siedzisz i zajmujesz się tą logistyką dostaw, ale myślę, że ta kultura jako absolwenta Ciechanowskiego Studium Kulturalno-Światowego zobowiązuje do czegoś. Jak wykorzystujesz swoje zainteresowania tej kultury polonijnej Polaków w Norwegii?
To się zmieniało z czasem. Kiedy pojawiłem się w Norwegii, bardzo krótko potem dostałem taką propozycję prowadzenia grupy dziecięcej, która tańczy, no, tańczy tańce polskie, ludowe i w polskiej szkole sobotniej w Oslo. Przyjąłem tą propozycję, to była dosyć taka pilna sprawa, bo zbliżało się 20-lecie, o ile dobrze pamiętam, tej szkoły. No i trzeba było dzieci przypilnować, ogarnąć, żeby ładnie wystąpiły. Potem prowadziłem również zajęcia w tej szkole z dziećmi, właśnie z tańca, z dzieci w różnym wieku. To były takie zajęcia dodatkowe, które były, można powiedzieć, rotacyjne, czyli co spotkanie. Spotkania odbywały się tam, o ile dobrze pamiętam, co 2 tygodnie, mniej więcej. Co spotkanie, te zajęcia z dziećmi były na różnych lekcjach, tak żeby dzieci nie traciły innych lekcji. I przychodziły dzieci z własnej woli w różnym wieku i powiem bardzo chętnie, fajna była zabawa, dzieciaki fajnie uczyły się tańców naszych narodowych. Oprócz tego zajmowałem się, jeszcze prowadziłem, współprowadziłem, można powiedzieć, Dom Polski w takiej miejscowości Barum, to jest niedaleko Sandwice w zasadzie, niedaleko Oslo. No i tam udało się zorganizować kilka fajnych imprez, parę fajnych koncertów. Później zmieniłem też miejsce zamieszkania, troszeczkę się od tego oderwałem wszystkiego. Potem pojawiła się okazja współpracy, można powiedzieć, z moim już dobrym znajomym kolegą Łukaszem, który zorganizował Radio Watacha. Radio Watacha, no i tutaj mogę powiedzieć, Radio Watacha jest taką instytucją internetową, czyli muzyka po polsku, trochę informacji, trochę takich rzeczy. Mało mówi, to znaczy nie spędzamy czasu na nagrywaniu programów i puszczaniu tego w radio, tam jest głównie muzyka, ale prowadzimy też portal informacyjny watacha.no. Polecam, jeśli ktoś chciałby się czegoś ciekawego dowiedzieć o Norwegii lub co się dzieje w ogóle w Norwegii, jakie rzeczy. To jest portal informacyjny, zamieszczamy też na naszym facebookowym fanpage'u co regularne, w miarę regularnie takie filmy, można powiedzieć, i mówimy o tym, o czym pisaliśmy, poruszamy inne ważniejsze tematy. Nie skupiamy się na tym, żeby przekazać codzienne informacje, typu tu się wydarzyło jakiś wypadek, to staramy się skupiać raczej na informacjach, które pomogłyby Polonii w różnych takich kwestiach, typu związanych właśnie z, nie wiem, zasiłkami. Już nie chodzi o to, żeby pomagać ludziom zdobywać zasiłki, bo to trochę dziwnie zabrzmiało, ale są różne inne problemy związane, na przykład prawo jazdy norweskie, jak zamienić polskie prawo jazdy na norweskie. Nie jest to problem.
Czyli rozumiem, że takim targetem waszym docelowym jest Polonia, tak?
Tak, głównie Polonia. No, nasze artykuły czytane są też poza granicami Norwegii, w Polsce również. My na całym świecie, z tego co widzimy, gdzie docieramy, to naprawdę odbiorców mamy na całym świecie, ale głównie to jest Norwegia i skupiamy się na tym, żeby przekazywać jakby te informacje, które są pomocne o przedszkolach, o szkole, jak to funkcjonuje, jak funkcjonuje w ogóle życie w Norwegii. O tym staramy się pisać. No i żeby Polonia, która tutaj czasami nie ma czasu, żeby dotrzeć do pewnych informacji, żeby też uczyła się tej Norwegii, jak to funkcjonuje, jak ten kraj funkcjonuje, jak działa rząd na przykład, czym się zajmuje rząd. O tym piszemy.
Padła nazwa oczywiście stacji i portalu Watacha. Tutaj mi troszeczkę wikingami zajechało, mówiąc kolokwialnie. Czy zgłębiasz kulturę wikingów, która w tej chwili w Europie jest niezwykle popularna?
Czy ja wiem? Ja bardziej zgłębiam Norwegię samą sobie. Kultura wikingów to... Ja powiem tak, jest coś w tym jest jednak, bo Norwegowie, jeśli się obserwuje podczas pracy, jak oni rozwiązują pewne kwestie, to jest coś współcześnie podobnego do tego, jak znamy to z różnych, nie wiem, seriali czy filmów, kiedy oni wspólnie pracowali, potem wspólnie w takim jednym głównym budynku jadali, no i uradzali, co tu zrobić dalej, jak, co zrobimy dalej, pewne posunięcia, wyprawy, to wszystko robili wspólnie i razem. I mniej więcej to podobnie teraz wygląda, że dla nas Polaków wydawałoby się na przykład, że jeśli jest coś do zrobienia, ktoś to potrafi, to po prostu wyślemy kogoś albo ktoś tam pójdzie to naprawi, a oni muszą to urazić. Dla mnie to na początku dla wielu Polaków wydawało się troszeczkę zabawne, ale rzeczywiście tak jest.
Oni, no cóż, mentalność pozostaje.
Rozwiązać te problemy troszeczkę w inny sposób, nawet jeśli przenosząc to na politykę, to tak jak słyszałem i da się to zaobserwować, jeśli są dwie ścierające się ze sobą grupy i jest problem do rozwiązania, no to liderzy tych grup powołują zespoły, nie wiem, dwu, trzyosobowe, które muszą znaleźć rozwiązanie. I choćby się to rozwiązanie nie podobało ani jednemu, ani drugiemu, to muszą przyjąć, bo takie rozwiązanie zostało znalezione.
Wypisz, wymaluj mentalność Wikingów, zazdroszczę ci tego, a wizualnie, jak Norwegowie, czy są podobni do swoich protoplastów Wikingów?
Powiem tak, nie wiem, czy z czego to wynika. W ostatnich latach, od wielu lat też przecież wszyscy obserwujemy noszenie brody. Jest to jakaś moda i dużo ludzi nosi brody. No oczywiście Norwegowie, niektórzy tutaj noszą większe brody, mają, prawda, i te tatuaże, gdzie są już powszechne wszystkie. Czy ja wiem, czy wyglądają jak Wikingowie sprzed tysiąca lat? Możliwe.
Wojtku, ty z kolegą prowadzący audycję w Radiu Watacha, no wyglądacie, tak? Troszeczkę. To trzeba przyznać. Trzeba było się upodobnić do kultury, w której się żyje.
Rozumiem, że zajrzałaś.
Oczywiście, przygotowując się do rozmowy. To w takim razie chciałabym zapytać, bo to jest jeden z moich ulubionych tematów moich audycji, Polonia. Jak liczna jest Polonia w Norwegii? Jak współpracujecie ze sobą?
Ja powiem tak, że trudno to odnieść na przykład do Polski, no bo wiadomo, w Polsce mieszkają głównie Polacy, są jakieś tam mniejsze grupy i też można by było się zainteresować, jak te grupy funkcjonują w Polsce. Polaków jest tutaj według Urzędu Statystycznego, o ile dobrze pamiętam, ponad 100 tysięcy, około 110 tysięcy. No jesteśmy rozrzuceni głównie po tych największych ośrodkach, czyli Oslo, okolice, Trondheim, Bergen, Stavanger, na północy, no i wszystkie inne miejscowości mniejsze, też wszędzie można natrafić Polaków, także te miejscowości, w której ja mieszkam, a nie jest to duża miejscowość, też spotykam Polaków, znamy się przynajmniej z widzenia, czasami z imienia, pozdrawiamy, rozmawiamy przez chwilę czasami. Są różne poziomy, platformy. Było tak, że ta Polonia, która się pojawiła tutaj, można powiedzieć młoda Polonia, bo jesteśmy tutaj od powiedzmy 10 czy 15 lat, są tacy, którzy są tutaj dłużej, już od 40 czy 30 lat, oni funkcjonowali, zaczynali troszeczkę inaczej, oni się wszyscy praktycznie znali. My zaczynaliśmy od tego, że no, trzeba było jakoś zapracować na te swoje życie tutaj takie, zbudować to wszystko niejednokrotnie od zera, więc wielokrotnie byliśmy skupieni tylko jakby na sobie, na tym, żeby jakoś zaistnieć. Potem jak już człowiek dochodził, jak już zbudował, czy kupił ten dom, czy mieszkanie, zaczął funkcjonować w miarę normalnie, goniąc już za tym wszystkim, nauczył się trochę języka, zaczął szukać czegoś innego, kontaktu z innymi, stąd te chociażby właśnie portal Watacha, który skupia też wielu ludzi, do których docieramy z informacjami. Wielu tych ludzi mamy też jako swoich znajomych na przykład na Facebookach. Gdzieś tam się spotykamy, gdzieś tam oczywiście, jak kiedy wędrujemy, na przykład jeździmy po Norwegii, to też spotykamy Polaków i ktoś tam mówi, a to wy jesteście z tego Watacha portalu na przykład. No fajne sytuacje, są większe grupy, mniejsze grupy, są organizowane różne imprezy, również ludzie się starają. No są też te spotkania w polskich szkołach sobotnich, bo tych szkół jest kilka w Norwegii i tam rodzice mają szansę, kiedy dzieci idą na lekcje powiedzmy, no to rodzice sobie siedzą, jedzą ciasteczka, piją kawę, rozmawiają, spotykają się, umawiają się. Są też organizowane imprezy, takie większe dla Polonii i wtedy bileciki i wszyscy się bawimy razem.
A jak wygląda system edukacji w Norwegii? Bo mówimy tutaj o sobotniej polskiej szkole, czyli czymś takim integrującym, dodatkowym, sprzyjającym zachowaniu języka u dzieci przede wszystkim. A w ogóle jak system edukacji? Do jakich szkół chodzą dzieci?
Dzieci chodzą do szkoły podstawowej. Chodzą szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia i w tym szkoły takie średnie zawodowe. No i oczywiście później studia. Jak wygląda edukacja w Norwegii? Jest to o tyle ciekawe, że nie jest to przeciążony program. Można powiedzieć, że no, w Polsce jest wyższy poziom. Tak. Tak trzeba powiedzieć, w Polsce jest wyższy poziom. Ale czy to jest takie niezbędne. Jeśli się patrzysz z perspektywy, to w Polsce rzeczywiście edukacja jest przeciążona, a tutaj dzieci też, oprócz tego, że ten poziom jest jednak niższy, to mają wybór. Jest możliwość na przykład otrzymania zadań, chociażby z matematyki, na przykład na dwóch lub trzech poziomach. Czyli może dziecko wybrać, że będzie robić na przykład na tym poziomie, na przykład niższym. Jeśli to zrobi, udało się, fajnie poszło, no to może zrobić oczywiście też na wyższym poziomie i na... Tak to jest oceniane, to znaczy na pierwszych kilka lat jest w ogóle nie ma oceń, są opisowe. Dzieci pracują często w grupach, rozwiązują pewne zadania wspólnie, jest współpraca, spacerują, chodzą po sali, mówią do nauczyciela na ty. Jest to o tyle dobre, w ogóle w Norwegii wszyscy mówią, mówimy do siebie na ty i zwracamy się w wszelkich nawet urzędach, mówimy do siebie na ty. Jest to fajne. Jest to fajne i skraca dystans. Naprawdę ułatwia kontakty.
Rozumiem, że edukacja jest bezpłatna, no bo przecież to jest tak bogaty kraj.
No są też prywatne szkoły, ale tak, edukacja jest bezpłatna.
Jak żyje się w Norwegii? Już wielokrotnie użyłam tego sformułowania, najbogatszym kraju Europy. Czy życie jest łatwiejsze? Tak. Jakie są udogodnienia dla mieszkańców? Jakie są ceny? Czy łatwo jest o pracę?
Znaczy tak, bezrobocie jest niskie. Dosyć łatwo jest o pracę. Wiadomo, no, jeśli przyjeżdża ktoś obcokrajowiec, nie zna języka norweskiego, porozumiewa się na przykład w języku angielskim, jest to, można powiedzieć, wystarczające. Aczkolwiek przez ostatnie lata też się troszeczkę to zmieniło. Norwegowie troszeczkę są zmęczeni tym, że muszą z każdym, kto przyjedzie do nich, kto tu pracuje, bo tu żyje i pracuje, że jakby są zmuszani do tego, żeby rozmawiać z każdym po angielsku. Oni są dumni z tego, że znają angielski. W zasadzie większość z nich mówi bardzo dobrze po angielsku. Wszyscy mówią po angielsku, ale przez ostatnie lata trochę to się zmieniło. Oni woleliby mówić po norwesku i bardzo chętnie, miło z ich strony, miłe są reakcje, kiedy słyszą, że ktoś próbuje, że chce z nimi rozmawiać po norwesku, że ktoś się uczy norweskiego. Ten kontakt wtedy jest lepszy z nimi również. Kiedy możemy sobie porozmawiać, pożartować i robić to tylko w języku norweskim. Aczkolwiek to oni są otwarci w sensie takich kontaktów na chwilę już. Jeśli chodzi o takie zaprzyjaźnianie się, no to jest troszeczkę trudniej. I tutaj pomaga bardzo właśnie ten język norweski. I zdarzają się oczywiście, że są ludzie, Polacy, zaprzyjaźniają się z Norwegami, są przyjaźnie i trwają przez lata, ale nie jest to łatwe. Jesteśmy troszeczkę tutaj mentalnie, no ktoś kiedyś powiedział, że nawet w wychowaniu dzieci różnimy się, czyli od tych podstaw. W Polsce na to nie zwracam nigdy uwagi, a w Polsce tak jakby wychowuje się dzieci dla rodziny, dla najbliższych, tutaj raczej dla społeczeństwa.
Generalnie Skandynawia różni się w sposobie podejścia do wielu spraw, a więc nic dziwnego, że Norwegia także. A powiedz Wojtku, jak ceny wyglądają w ogóle? Na co można sobie pozwolić pracując zawodowo? Czy jest to dobre życie?
Tak, to znaczy, jeśli powiedzmy jest dwie osoby, jeśli jest rodzina, mąż, żona lub partnerzy, mieszkają razem, pracują, no można powiedzieć, że oboje pracują, jest to życie na dobrym poziomie, dobrym standardzie, jeśli jest osoba sama. Wiadomo, jeśli wynajmujemy mieszkanie, ale nawet jeśli płacimy kredyty, no to są to wysokie dosyć koszty. Usługi w Norwegii są dosyć drogie, jeśli chcemy na przykład tam mówić elektryka czy hydraulika, bo na wszystko trzeba mieć tak zwany papier, czyli jak to mówią po norwesku, godkjent, czyli potwierdzenie, że coś jest zrobione ze sztuką na przykład elektryka czy hydraulik. Wszystko musi mieć potwierdzenie, że zrobione jest tak, jak należy. Te usługi są dosyć drogie, czeka się czasami długo na takiego elektryka, jak na lekarza w Polsce.
Czyli złota rączka tutaj się nie sprawdzi, pan z sąsiedztwa.
No, a czy pytałaś jeszcze wcześniej, czy są jakieś ułatwienia? Tak. Wiele rzeczy w Norwegii, z wieloma rzeczami jest łatwiej. Ja zawsze podaję taki przykład zakupu samochodów. To też się zmieniło, bo to jak to wyglądało jeszcze 10 lat temu, jest troszeczkę inaczej jak teraz. Ja powiem na przykład, przyjechał do mnie znajomy, kupował ode mnie samochód, była niedziela. Otworzyliśmy komputer, weszliśmy na stronę, tak jakby powiedzieć, na Urzędu Komunikacji Norweskiego. Wrzuciliśmy nasze dane, ja dostałem SMS-a jako sprzedający, on dostał SMS-a jako kupujący. Potwierdziliśmy, klik i załatwiona sprawa, auto było przerejestrowane.
Szczęśliwi ci, którzy nie stoją w polskich kolejkach do urzędu komunikacji.
Zajęło nam to 5 minut i mogliśmy się zająć naszymi towarzyskimi miłymi rozmowami. spotkanie.
Wojtku, a powiedz nam troszeczkę o przyrodzie, bo tutaj no, przyroda sprawia ogromne wrażenie. No, fiordy, góry, czego tam u was nie ma? Czy łatwo jest pokonywać górskie szlaki i jakie jest twoje największe zaskoczenie przyrodnicze?
O, słuchaj, no ja jestem takim typem trochę wędrowca. Zwiedzam tu, kiedy jeśli tylko mam czas i możliwości, wyruszam w różne miejsca Norwegii i po prostu ją zwiedzamy. Norweska przyroda jeszcze mi się nie znudziła. Kiedy jeżdżę samochodem, cały czas mnie coś zachwyca. Ja polecam Norwegię, zwłaszcza teraz, zwłaszcza jeśli ktoś jeszcze nie planował wakacji na przykład i miałby pomysł na przyjechanie do Norwegii, to polecam. Mimo, że tak jak powiedziałeś, Norwegia jest jednym z najdroższych krajów, chyba zdaje się nawet w Europie jest na trzecim czy piątym miejscu, ale polecam dlatego, że kurs korony jest teraz tak słaby, że te ceny w tym momencie nie będą takie wysokie. A wracając do tego pytania, Norwegia jest po prostu pięknym krajem. Dobrze przygotowanym, jeśli chodzi o szlaki, infrastrukturę. Wszędzie jest pełno miejsc takich, które są warte zwiedzenia. Oczywiście, jeśli macie ochotę, wystarczy wejść na jakąkolwiek, wpisać w internet wyszukiwarkę atrakcje, przyroda, Norwegia. Znajdziecie na pewno tam wszystkie informacje, a tych atrakcji jest mnóstwo. Polecam północ Norwegii, gdzie szczególnie no, późną jesienią, zimą, kiedy można obserwować zorzę polarną. Jest to coś tak spektakularnego. Oczywiście zdjęcia, filmiki na YouTubie czy w innych miejscach można oglądać, ale jeśli widzi się to na żywo, to jest to tak spektakularne i tak wzruszające, że człowiek stoi jak oniemiały. No i oczywiście góry. Góry naprawdę są piękne, widoki. Jeśli ktoś lubi wędrować, lubi góry, to Norwegia jest to świetnym miejscem. Jeśli ktoś planowałby przyjechać na przykład przyczepą kempingową czy tak zwanym samochodem, którym można pomieszkiwać, to Norwegia też jest doskonałym miejscem, dlatego że w zasadzie można się zatrzymać, gdzie się chce. Można się zatrzymać na uboczu drogi, te drogi prowadzą. Nie ma autostrad zbyt wielu tutaj w Norwegii, więc weźmy to pod uwagę, że poruszać się trzeba wolno, ale można się zatrzymać przy drodze, nad jeziorem, rozstawić i tak zostać całą noc na przykład. Nie ma zakazów, w niektórych miejscach są oczywiście. Można się robić namiotem w zasadzie wszędzie, nawet w parkach narodowych. Oczywiście trzeba po sobie posprzątać. To się nazywa, jest takie prawo norweskie, które jakby no, prawo do korzystania z przyrody i ze wszystkiego, co jest dla każdego, kto mieszka w Norwegii.
Czy te zorze polarne były dla ciebie największym zaskoczeniem, największym cudem przyrody, czy coś innego?
Słuchajcie, no góry, wodospady, to wszystko jest piękne, wszystko zachwyca, bo jeśli ktoś wędruje po górach, to wie, że jeśli wejdzie już w miarę wysoko, na przykład dzisiaj, a na górze będą chmury i mgła, to niewiele zobaczy, ale jeśli chwilę tam poczeka, to być może coś się przejaśni, a jak wejdzie po południu i będzie piękne słońce, to ten widok też będzie inny, więc cały czas jest jakiś zachwyt. Norwegia jest po prostu pięknym krajem, cały czas mnie zachwyca i mi się nie znudzi. Ja jeżdżę, mam dosyć długi odcinek do pracy i cały czas, kiedy rano na przykład wyjeżdżam, jest wschód słońca, to są takie miejsca, gdzie się mgła unosi i po prostu cały czas mnie to zachwyca.
Wojtku, a powiedz, czy trudno było przystosować się do warunków Europy Północnej, bo kiedy rozmawialiśmy na temat naszego spotkania na antenie radia, to już były u nas ciemności, noc wręcz, a u ciebie po prostu popołudnie, jasność za oknami. Jak się żyje w takich okolicznościach przyrody? Zapytam w ten sposób.
Tutaj na południu Norwegii faktycznie no, ten dzień jest dłuższy. Tak mniej więcej między 20 czerwca a 10 lipca. Te noce nie są całkowicie, nie jest całkowicie ciemno, jest taka szarówka między gdzieś tam pierwszą a drugą w nocy. No i dzień po prostu jest cały czas. Słońce, jeśli jest oczywiście bezchmurnie, to cały czas słońce świeci. Można z książką o 23 wyjść na powietrze i czytać bez żadnego dodatkowego oświetlenia. Jest to cały czas jeszcze zaskakujące, aczkolwiek już myśmy się do tego przyzwyczaili. Trzeba mieć w oknach rolety, żeby oczywiście zrobić sobie tą całkowitą ciemność, bo wtedy się śpi najlepiej, ale rzeczywiście, jeśli ktoś tu jest na początku, to jest to troszeczkę uciążliwe, bo można troszeczkę jakby stracić poczucie czasu. Jeśli coś się robi, na przykład ma ktoś jakieś zajęcie na powietrzu i nagle patrzysz na zegarek, a tu jest 11:30 i widno. I nie wiesz, czy już trzeba iść spać, bo masz takie poczucie. To światło powoduje, że masz więcej energii, nie chce ci się iść spać. Potem masz problem ze wstaniem. No tak jest. W północy Norwegii jest jeszcze trudniej.
A zimą jest dokładnie odwrotnie. Jest dosyć ciemno i szaro.
Tak, no dni są, jeśli chodzi o patrzeć tutaj Polska, Norwegia, to rzeczywiście dzień jest troszeczkę później się zaczyna i troszeczkę wcześniej się kończy, ale jest podobnie, wiadomo, no, jeśli jest szarówka jakaś i pada śnieg, czy to jest tak samo w zasadzie. I można powiedzieć, że w Norwegii są dwie pory roku, jest zima i lato. Już widać gdzieś coś się zieleni, mamy marzec, kwiecień, gdzie jeszcze są elementy śniegu, jeśli oczywiście śnieg jest, bo w ostatnich czasach troszeczkę tutaj na południu Europy, w tej części, gdzie ja mieszkam, o śnieg troszeczkę trudniej i nagle się śnieg nika i wszystko się robi, eksplozja zieleni, wszystko robi się zielone, jest po prostu i od razu ciepło. Jeśli można tak powiedzieć, no bo, tak. Bo wiadomo, że różnica temperatur jest troszeczkę.
To powiedz jeszcze, Wojtku, za czym tęsknisz mieszkając w Skandynawii?
No wiadomo, przede wszystkim zawsze tęskniło się za rodziną, chociaż człowiek już jakby obył się z tym troszeczkę, tu jest trochę, już mniej się tęskni, mamy kontakt też z tym urządzenia, komunikatory pozwalają na to, żeby się w miarę szybko i często komunikować, już każdy ma w telefonie, kiedyś trzeba było usiąść, jeszcze te 10 lat temu, trzeba było usiąść do komputera specjalnie, kogoś tam poczekać, aż ktoś się pojawi, a teraz w zasadzie no, w każdej chwili można się połączyć z kimś z rodziny, porozmawiać. Tęskni się kiedyś się tęskniło też za jedzeniem, teraz już trochę mniej. Potrafimy się przestawiać, wiadomo, aklimatyzujemy się, przestawiamy się na inny sposób odżywiania też. No na pewno nie jemy tak jak w Polsce, dokładnie, ale lubimy polskie jedzenie i często sobie robimy fajne rzeczy, kupujemy. Oczywiście też jeździmy na zakupy do Szwecji, gdzie jest dużo polskich produktów, więc nie jest tak strasznie, zwłaszcza, że mamy dosyć niedaleko do Szwecji. Możemy tam bywać w miarę regularnie. Dlatego jakby mamy kontakt i cały czas mamy w domu polskie produkty. Pytałeś jeszcze o ceny w Norwegii.
Tak,
no tak,
tak.
Rzeczywiście w Norwegii są produkty droższe. Jeśli chodzi o żywność, to rzeczywiście jest sporo droższa, przynajmniej w jakiejś tam części, bo nie wszystkie produkty są aż tak mocno droższe niż w Polsce, ale na przykład jeśli chodzi o elektronikę czy sprzęt AGD, to w zasadzie ceny są takie same.
Jak Państwo słyszycie, Norwegia stoi otworem, tylko wsiadamy na prom lub też jedziemy na lotnisko i te wszystkie cuda natury możemy zobaczyć w rzeczywistości. Kogo chciałbyś, Wojtku, pozdrowić ze swoich bliskich, znajomych w Polsce z Mazowsza, bo przecież z Mazowsza się wywodzisz.
Tak, no ja tak zacznę w ten sposób, że ja chciałbym na początek pozdrowić wszystkich słuchaczy radia w Ciechanowie, dlatego że no, jestem ciekawy, czy ktoś jeszcze pamięta tą pierwszą ekipę, która była na początku lat 90., a wiem, że radio wtedy było też przecież popularne i pewnie teraz również jest, więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia, bo już dawno tego nie robiłem, więc mam okazję. Pozdrawiam wszystkich znajomych, z którymi spędziłem ten fantastyczny czas w Ciechanowie, wszystkich radiowców. No, pozdrawiam wszystkich znajomych, rodzinę również. Całą Polskę pozdrawiam.
To, że zostałeś zapamiętany jako redaktor muzyczny katolickiego Radia Cichanów jeszcze wtedy, to taka anegdota krąży, gdyż jeden z panów, który usługę ci czynił, to rozpoznał ciebie, tak? Po głosie z okolic Cichanowa okazał
była
się.
Była taka sytuacja, tak. To jeszcze byłem w Polsce, ale był taki pan, który się, no bo spotkałem się z nimi, stwierdził, że jak patrzy na mnie, to mnie nie zna, ale jak mnie słyszy, to mnie skądś zna i nie mógł skojarzyć, ale doszliśmy do tego, że słuchał radia w latach 90. Radia Ciechanowskiego i po prostu poznał mój głos.
Proszę Państwa, absolwent Studium Kulturalno-Oświatowego, były dziennikarz katolickiego Radia Ciechanów, obecnie dziennikarz Radia Vataha w Norwegii i portalu o tej samej nazwie, animator kultury, nasz człowiek w Norwegii, Wojciech Sobieski, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i za przeniesienie nas do tego kraju skandynawskiego. Cykl audycji, w których właśnie ja promuję osoby, które stąd wyjechały i robią fajne rzeczy na świecie. Mam nadzieję, że przybliża nas do tego wielkiego świata. Serdecznie dziękuję, Wojtku, za to spotkanie na antenie
Radia. Dziękuję, było mi bardzo miło i to był fajny czas spędzić z Wami.
Wojciech Sobieski był dzisiaj moim i Państwa gościem. Pozdrawiam całą Polonię w Norwegii. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia Państwu.